radiowo, naukowo.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. Moim gościem jest dziś profesor doktor habilitowany Marek Niedoszytko, specjalista chorób wewnętrznych, alergologii i chorób płuc, kierownik Kliniki Alergologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i lekarz kierujący Kliniką Alergologii w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku. Witam pana profesora w Radiu Gdańsk. Dzień dobry.
Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
Panie profesorze, zaprosiłam pana, żebyśmy w tej audycji naukowej wytłumaczyli naszym słuchaczom, na czym i jak trzeba rozumieć różne mechanizmy zachodzące w organizmie związane z naszą immunologią, z naszym układem immunologicznym, by móc skutecznie przeciwdziałać, leczyć, stosować takie terapie nowoczesne w alergologii. Czy my wszystko już wiemy o tych procesach, jak reaguje nasz układ odpornościowy, nasz układ immunologiczny na te nowoczesne leki? Czy cały czas trwają jeszcze badania, poszukiwane są nowe leki? Jak to wygląda w takiej praktyce klinicznej?
Znaczy, mechanizm reakcji alergicznych jest cały czas badany. My już bardzo dużo wiemy. W przeciągu ostatnich 25 lat była cała powódź różnych doniesień naukowych. 2 czy 3 lata temu nawet została zmieniona klasyfikacja mechanizmów chorób alergicznych. Tutaj pierwszym autorem tej nowej klasyfikacji jest profesor Jutel, nasz rodak z Wrocławia. Natomiast jeżeli chodzi o mechanizm immunoterapii, to też tego wiemy coraz więcej. Obecnie uważa się, że największą rolę w mechanizmie immunoterapii odgrywają limfocyty T-regulatorowe, B-regulatorowe. One odpowiadają za pamięć immunologiczną.
To są takie limfocyty, których jest niewiele, ale to jest taka armia, tak? Można powiedzieć, organizmu.
To są limfocyty, których tak naprawdę w organizmie mamy stosunkowo dużo i bez nich nie przeżylibyśmy na przykład procesu jedzenia, bo my codziennie zjadamy więcej alergenów niż wdychamy przez całe życie. I te limfocyty tworzą się w naszym organizmie już w młodości. Mamy takie okno immunologiczne między 3 a 6 miesiącem życia, kiedy tworzy się ich całkiem sporo. Natomiast uważa się teraz, że nie ma takiego wieku, kiedy one się nie tworzą. Do niedawna uważano, na przykład dzięki temu poznaniu tych mechanizmów, to wiemy, że do 65 roku życia tego chorych odczuwaliśmy. A teraz już wiemy, że te limfocyty tworzą się też po 65 roku życia. Było dużo badań nad immunoterapią u osób starszych i okazuje się, że ona działa i to ma sens.
Czyli tych limfocytów jest więcej u młodych, czy nie?
Więcej, osób? Znaczy to z wiekiem jak te limfocyty się pojawią, one są w naszym organizmie przez całe lata. Dlatego właśnie immunoterapia alergenowa jest taką wyjątkową metodą leczenia, bo odczulamy się, a później przez całe lata, w niektórych przypadkach przez kilkadziesiąt lat, nie reagujemy na dany alergen. Tak jest na przykład w przypadku immunoterapii z jadem owadów, dlatego że wytworzyły się te limfocyty i po pojawieniu się danego alergenu, one wydzielają cytokiny, które mówią organizmowi, jest to coś, co znamy i nie robi nam krzywdy. Tak w skrócie można to powiedzieć. I te limfocyty regulatorowe, one się, jak rodzimy się, to mamy ich stosunkowo niewiele, natomiast później z wiekiem pojawia się ich coraz więcej.
No właśnie tak sobie pomyślałam, bo powiedziałam, że ich jest niewiele, bo często słyszałam w tym studiu właśnie, że jest niewiele tych limfocytów, ale być może dotyczyło to właśnie głównie dzieci.
Tak.
A jakie są kryteria kwalifikacji pacjentów do immunoterapii alergenowej w tej chwili?
Może zaczniemy
od tych... można w ten sposób leczyć?
Może zaczniemy od najcięższych przypadków, czyli mamy immunoterapię alergenową w alergię na jady owadów. I tutaj kwalifikujemy chorych, którzy mieli reakcje uogólnione po urządleniu przez owady. W naszym kraju 4 owady dają takie reakcje anafilaktyczne, które możemy odczulać. To jest osa i szerszeń, gdzie tutaj to jest jeden jad, bo to są generalnie blisko spokrewnione owady, i pszczoła i trzmiel. Z tym, że przez 25 lat jeszcze chorego uczulonego na trzmiele nie widziałem. I tutaj przeciwwskazań do immunoterapii alergenowej bezwzględnych w przypadku jadów owadów jest bardzo niewiele. Tak naprawdę aktywna choroba nowotworowa czy autoimmunologiczna wymagająca leczenia. Natomiast nawet wywiad takiej choroby w przeszłości nie jest przeciwwskazaniem w przypadku jadów owadów. Natomiast jeżeli przejdziemy do tego, co odczulamy najczęściej, czyli alergeny wziewne, to wskazaniem są też objawy. Musimy mieć korelację objawów i kliniki, i badań immunologicznych. Czyli chory musi mieć objawy na przykład alergii na roztocza kurzu domowego, pyłki, sier, zwierząt czy pleśnie. Czyli mamy objawy choroby alergicznej i robimy badania, czyli na przykład swoiste IgE czy punktowe testy skórne, i możemy połączyć objawy z mechanizmem immunologicznym.
Czyli to nie jest tak, że jak nam się alergia dopiero rozwija i zaczyna się coś dziać, to od razu będziemy się kwalifikować do tego najnowocześniejszego leczenia, tylko trzeba najpierw próbować innych leków innych terapii, zanim pacjenta zakwalifikujemy, tak?
Najczęściej jest tak, że obserwujemy tego chorego przez powiedzmy około no, do roku, żeby go włączyć do immunoterapii. Natomiast uważa się, i też były takie badania opublikowane w zeszłym roku w Allergy, gdzie analizowano, u kogo ta terapia jest najskuteczniejsza. Im człowiek jest młodszy, im wcześniej na tym marszu alergicznym to immunoterapię włączymy, tym lepiej. Immunoterapię można rozpoczynać już po 5 roku życia, w przypadku właśnie alergenów wziewnych, też jadów owadów. I tak naprawdę immunoterapia, jaki jest cel immunoterapii? Po pierwsze, celem jest zmniejszenie objawów tej choroby alergicznej, którą chory ma. To najczęściej zaczyna się w momencie alergicznego nieżytu nosa i spojówek. Czyli chcemy, żeby tych objawów było mniej, żeby mniejsze dawki leków chory potrzebował do tego, żeby swoją chorobę kontrolować. Drugi cel jest taki, żeby nie było rozwoju kolejnych chorób, czyli astmy skrzylowej. I wiemy już teraz, że z 4 chorych, którzy mają alergiczny nieżyt nosa wywołany na przykład roztoczami kurzu, 3 rozwinie astmę, a jeżeli włączymy odczulanie, rozwinie tylko 2. I trzeci cel, jaki mamy, to zapobieganie nowym uczuleniom. I to jest bardzo ważny element, dlatego że najczęściej uczulenie zaczyna od jednego alergenu. Najczęściej to są roztocze albo kurz i potem dochodzą kolejne alergeny. I to właśnie zapobieganie nowym uczuleniom jest też trzecim takim bardzo ważnym celem.
A panie profesorze, czy diagnostyka współczesna to jest trochę inna diagnostyka niż ta diagnostyka, kiedy powiedzmy, nie wiem, zaczynał pan swoją pracę kliniczną. Jak w tej chwili się tych chorych diagnozuje i jak to się przekłada na takie spersonalizowane leczenie? Bo rozumiem, że leczenie to immunoterapia, no to będzie to leczeniem spersonalizowanym. Gdzieś nadzwoni jakiś telefon, to pewnie u pana profesora, proszę wyłączyć. Mhm. Jak ta diagnostyka wpływa na ten dobór tych terapii?
Teraz mamy diagnostykę molekularną, czyli my już nie mówimy, nie myślimy o alergenie jako na przykład w przypadku alergenów pokarmowych. Nie myślimy, że chory ma alergię na przykład na jabłko, czy tam na wiśnie, czy na cokolwiek innego, tylko patrzymy już na alergeny, które w tym pokarmie, czy w tym pyłku są i na białka, które tam są i wiemy już, że tych białek jest kilkanaście w przypadku konkretnych alergenów i wiemy, że one mają swoje numerki, mamy specjalny katalog tych alergenów, wiemy, jakie są reakcje krzyżowe między nimi, jesteśmy w stanie powiedzieć, że na przykład odczulając chorego na, który ma alergię na przykład na pyłek brzozy i ma alergen BTV1, który jest za to odpowiedzialny, czyli ten pierwszy alergen brzozy, że on występuje też w niektórych pokarmach. Czyli ten chory, jeżeli poza tym, że ma alergię wziewną na pyłek brzozy, który teraz właśnie pyli, ma na przykład alergię na jabłka, na owoce pestkowe, to tam jest takie białko, które jest z grupy tam PR10 w tych wszystkich owocach pestkowych i jest możliwość też wytworzenia tolerancji na te pokarmy, które krzyżowo reagują z pyłkiem, na który chorego odczulamy. My wiemy, że ten alergen BTV1 jest bardzo podobny do alergenów, które są na przykład w olszy czy leszczynie i odczulając chorego na brzozę, odczulimy go też na te białka, które są w tych pozostałych alergenach. My jesteśmy w stanie na przykład powiedzieć, że w przypadku niektórych alergenów ta immunoterapia będzie bardziej efektywna, jeżeli, że tak powiem, te alergeny molekularne zbadamy, a przy niektórych generalnie może nie być efektywna. Także to jest coś, co też się rozwija bardzo intensywnie w ostatnim czasie. Mamy mnóstwo metod diagnostycznych.
A panie profesorze, bo my rozmawiamy tutaj o odczulaniu dorosłych. Rozumiem, że podobnie, nie chciałabym poruszać tutaj już kwestii tak. związanych z dziećmi, ale podobnie działa to
tak samo.
Leczenie u dzieci, tylko trochę inne parametry, pewnie się trzeba przyjąć inne założenia, planując takie leczenie. Natomiast rozumiem, że te alergie mogą się rozwijać w ciągu życia człowieka. Jeśli ktoś zaczyna i jest uczulony tylko na brzozę, to po jakimś czasie, kiedy nie będzie odczulany ani nie będzie tego leczył, przyplątać się mogą kolejne alergeny, które, że tak powiem, krzyżowo, tak jak pan profesor powiedział, zaczynają ten organizm nasz atakować. Tak?
Najczęściej jest tak, że uczulamy się na jedno białko, czy jedno z tych białek, które są na przykład w danym alergenie, załóżmy, że to będzie brzoza, czy na przykład to BTV1, a później dochodzą kolejne białka i dochodzą też kolejne alergeny, czyli chory zaczął reagować na brzozę, dochodzą do tego trawy, później dochodzą chwasty, dochodzi do tego kurz, ścież zwierząt, zwierząt, pleśnie.
I z wiekiem coraz więcej,
robi się ciężki nieżyt nosa, z tego robi się astma, taka astma, która trwa wiele lat, nie jest odczulana, przeradza się w przewlekłą chorobę płuc, która jest znowu czynnikiem rozwoju raka płuca. Także to jest cały taki marsz alergiczny, cały proces, który staramy się zachować, zatrzymać jak najwcześniej w momencie, kiedy on się pojawił.
No i rozumiem, że tutaj należałoby włączyć leczenie jak najszybciej, żeby nie powodować kolejnych problemów związanych z kolejnymi alergenami, które będą człowieka uczulały. A jak się w tej chwili podaje to leczenie? Bo znane są metody takie podskórne, podjęzykowe formy podawania alergenów w celu tej właśnie wywołania leczenia, tak?
Tak.
Rozpoczęcia tego procesu leczenia. Jakie są jeszcze inne drogi ewentualnie, o których już wiadomo, albo nauka pracuje nad tym, żeby wprowadzić je do takiej praktyki klinicznej codziennej?
Znaczy, podstawową metodą było to podczulanie podskórne, które było stosowane od 1910 roku. Od początku lat 90. mamy odczulanie podjęzykowe, które teraz zaczyna dominować odczulanie na alergeny wziewne, czyli na przykład na roztocze kurzu domowego czy pyłki. I tutaj nawet od niedawna mamy w Polsce refundowane odczulanie podjęzykowe tabletkami i kropelkami w przypadku roztoczy kurzu domowego. Są oczywiście próby podawania tych alergenów dowęzłowo. W przypadku alergii pokarmowej mamy też takie odczulanie doustne. W przypadku dzieci z alergią na orzeszki ziemne mamy też możliwość takiego odczulania doustnego. Jest też preparat, który jest refundowany. Są badania bardzo ciekawe w przypadku alergenów LTP, czyli to jest taki główny alergen owoców pestkowych. I na ten alergen można odczulać chorego podjęzykowo tabletkami, które się podaje podjęzykowo w domu pacjenta. I takie leczenie prowadzi się przez kilka miesięcy. To jeszcze nie jest dostępne w Polsce, ale już na przykład w krajach zachodnich, w Skandynawii, w Hiszpanii to jest stosowane. A później, tu jest ciekawostka, chory ma kontynuuje leczenie pijąc codziennie sok brzoskwiniowy. Jest specjalne.
Przyjemne nawet.
Tak, tak, że tam 200 ml soku brzoskwiniowego, minimum trzy razy w miesiącu. Te badania już zostały opublikowane i być może to też będzie nadzieja właśnie dla chorych z alergią na białko z grupy LTP.
A jaki jest taki potencjał kliniczny tego wszystkiego i potencjalne wady i zalety? I też ciężko pewnie niektórym osobom będzie zrozumieć, jeśli ja mam alergię wziewną, to jak ja mam tymi kropelkami się? Przecież powinienem chyba raczej coś wciągać nosem, tak? Skoro to jest alergia wziewna.
My już wiemy, że w jamie ustnej, zwłaszcza pod językiem, występują wszelkie komórki układu immunologicznego, które są niezbędne do tego, żeby wytworzyć tolerancję. Były próby podawania tych leków donosowo, ale okazało się, że one były nieefektywne, bo tutaj opieramy się na wynikach badań klinicznych. Natomiast tak, były próby takie, że chory ten alergen połykał, ale okazuje się, że tutaj było więcej działań niepożądanych niż efektów. Natomiast w jamie ustnej pod językiem znajdują się wszystkie komórki do tego, żeby tą tolerancję immunologiczną i te limfocyty regulatorowe, żeby się wytworzyły.
Ja tutaj, przygotowując się do rozmowy z panem profesorem, też poczytałam troszkę różnych informacji i znalazłam informacje o alergenach rekombinowanych, zmodyfikowanych, czy też szczepionkach peptydowych. Na jakim to jest etapie w ogóle, żeby tego rodzaju leczenie w ogóle wdrażać już w takiej codziennej pracy przez lekarza?
To jest wszystko jeszcze na etapie badań klinicznych. Mieliśmy też brać udział w takich badaniach klinicznych.
Zwłaszcza ta szczepionka tutaj ciekawie wygląda, prawda?
Znaczy w przypadku niektórych alergenów to może mieć sens, natomiast tutaj w przypadku na przykład jadów owadów, wydaje się, że my tak naprawdę dużo wiemy, ale medycyna uczy pokory i my też wielu rzeczy nie wiemy. I w przypadku na przykład jadu pszczoły, gdybyśmy taką terapię włączyli 10 lat temu, to odczuwalibyśmy chorych tymi dwoma pierwszymi białkami, które wtedy żeśmy znali. Teraz tych białek jest kilkanaście, ale okazuje się, że białko, które dostało numer 10, bo jako 10 było odkryte, jest kluczowym białkiem do wytworzenia tolerancji na jad pszczoły, gdzie okazało się kilka lat temu, że jest jeden z preparatów, który tego białka nie zawiera i 10% chorych, którzy byli akurat na to białku numer 10 uczuloni, oni, że tak powiem, mieli słabe efekty immunoterapii, bo tego białka nie było. Także na razie to jest w badaniach klinicznych. W przypadku niektórych alergenów, jak na przykład pyłek brzozy, to być może będzie miało sens, czy na przykład pyłki traw. Natomiast w pozostałych to jeszcze musimy poczekać na wyniki badań i obserwacji pacjentów.
A jak taka szczepionka peptydowa na przykład mogłaby działać? Czym to by się różniło tego rodzaju leczenie od dostępnych obecnie metod?
To znaczy, różniłoby się pewnie uzyskaniem tego alergenu, bo teraz te alergeny uzyskuje się, są specjalne farmy we Francji. Na przykład widziałem taki film, gdzie jest powiedzmy coś w stylu kombajna, który jedzie nad tym polem, gdzie pyli na przykład jakiś tam powiedzmy trawa czy żyto i ma takie jakby gigantyczne odkurzacze, które zbierają ten pyłek, później z tego się tam ekstrahuje to białko i tak dalej. Czy w przypadku jadów owadów są takie ule, w których tam te pszczoły siadają, na czymś tam się jakoś drażni prądem, one wstrzykują jad, później z tego ekstrahuje się białko. Czy szczepionki peptydowe będą dużo prostsze do wytworzenia, bo to będzie robione metodami inżynierii genetycznej i tak naprawdę będzie jakaś po prostu kać, w której będą syntetyzowane te białka, więc dla producentów to będzie bardzo duża oszczędność i uproszczenie w produkcji tego białka.
Czyli będziemy mieć po prostu jakiś związek chemiczny, który będzie odpowiadał temu naturalnemu alergenowi, temu białku, które występuje naturalnie.
Tak.
To będzie albo szczepienie właśnie jakoś podjęzykowo, czy bo szczepienie nam się kojarzy z iniekcją, tak? Z jakimś wykonaniem, przerwaniem bariery skórnej, natomiast niekoniecznie to tak.
Niekoniecznie, być może będzie to właśnie tak, jak teraz to robimy w kropelkach czy tabletkach podawanych podjęzykowo.
Jaka to jest perspektywa, pana zdaniem? Ile lat?
To jest coś, o czym
dożyjemy, panie profesorze, my?
Myślę, że dożyjemy.
Dożyjemy,
że to się o tym mówi od jakichś 10-15 lat. Mamy już takie niektóre szczepionki, które są już robione w taki trochę prostszy sposób. Mamy też alergeny takie naturalne, alergoidy. Jest też zastanawianie nad adiuwantami, czyli takimi substancjami, które podaje się do szczepionki, które powodują, że ona się podaje, wchłania przez dłuższy czas. Także tutaj tych badań jest prowadzonych mnóstwo. Zatrzymał to trochę COVID, dlatego że w fabrykach, w których produkowano szczepionki covidowe, w trakcie COVID-u produkowano szczepionki na COVID. Mhm. Natomiast teraz znowu się to wszystko zaczyna odradzać.
Czyli trzeba przestawić tą produkcję na nowo. A jak długo powinna trwać, jak takie leczenie powinno trwać, taki optymalny czas trwania immunoterapii alergenowej?
Tutaj mamy zalecenie europejskiej EMEA, Europejskiego Instytutu Leków i tutaj odczulanie włączamy i po roku jest taki pierwszy punkt kluczowy, gdzie chory musi subiektywnie poczuć poprawę, bo nam chodzi o to, żeby tutaj poprawić jakość życia chorego i objawy, które choremu dokuczają. Po roku pytamy chorego, czy on widzi poprawę, czy czuje się subiektywnie
lepiej.
Czyli
co powinno być lepiej? Na przykład
na przykład miały objawy alergicznego nierzutu nosa, czy astmy, więc objawów tego nierzutu nosa czy astmy powinno być mniej. I tak najczęściej jest 90%.
Nie, że zniknąć całkowicie, ale chociaż mniej,
chociaż
żeby było,
żeby
tak?
Chory odczuł istotną poprawę dla niego. Później to odczulanie ciągniemy, w trzecim roku odczulania jest taki drugi punkt kluczowy, gdzie chory na przykład mówi, tak powiedzmy połowa chorych mówi, że czuje się już świetnie, już naprawdę nie mam w ogóle żadnych objawów i mógłbym to odczulanie zaprzestać. A są chorzy, którzy mówią, że z roku na rok jest lepiej, ale jeszcze nie do końca. I wtedy możemy to ciągnąć do 5 lat.
A może się tak zdarzyć, że chory, to leczenie będzie nieskuteczne?
Może się tak zdarzyć, oczywiście,
tak?
Bo nam okaże się na przykład, że chory, odczułamy chorego na kurz, a może okazać się, że on w tym domu ma też alergeny pleśni. Czy na przykład wcześniej w tym domu mieszkał ktoś, kto miał kota i ten alergen kota nawet przez 7 lat potrafi przetrwać w danym pomieszczeniu. I może się okazać, że jednak nie ten alergen był dla chorego najważniejszy. Chory może być odczuwany na przykład na pyłki traw, a w tym całym czasie co trawa pyli alternaria. To jest taki grzyb, którego spory wyglądają zupełnie podobnie jak pyłki i w tym samym czasie dają objawy. I może się okazać, że ten chory właśnie jest odczulany może nie na ten optymalny alergen.
Bo nie ma jednego takiego leku, który działałby na wszystkie te...
Teraz mamy szczepionki, mamy szczepionki, które są pod konkretny alergen, czyli to są drzewa, czyli najczęściej to jest brzoza, trawy, roztocza kurzu domowego, alergen alternarii, sierść kota, sięś psa. I zaczynamy możemy odczuwać też na kilka rzeczy. Zaczynamy od
Można
tego,
jednoczasowo podawać
tak, zaczynamy od tego, co choremu dokucza najbardziej, bo w alergologii patrzymy na objawy przede wszystkim.
Tak.
A później możemy dołożyć drugi alergen.
Mhm. A czy są jakieś, później jak już kontrolujecie te postępy tego leczenia, to są jakieś markery, które można wykonać, albo też markery, które pozwalają przewidzieć, czy ta terapia będzie skuteczna i trwała przede wszystkim, czy jednorazowe takie 3-letnie leczenie, powiedzmy, no załatwi sprawę już do końca życia.
W przypadku, czy tak, może jest, czy w przypadku skuteczności leczenia, to już mówiliśmy, że są te białka alergenowe, czy, które znajdują się w alergenie i wiemy, że w przypadku niektórych z nich ta skóra terapia będzie bardziej skuteczna, a w przypadku innych ta terapia może nie być skuteczna. Natomiast jeżeli chodzi o skuteczność, możemy też badać na przykład przeciwciała w klasie IgG4, których stężenie wzrasta w trakcie immunoterapii. Możemy obserwować zmniejszenie swoistych IgE czy testów skórnych. Natomiast większość chorych i tak te testy skórne będzie miała dodatnie, ale prawdopodobnie będą one mniej dodatnie. No i oczywiście jest mnóstwo badań, które mówią o innych tam markerach immunologicznych, które możemy badać, tak jak IFB, interleukina 10, te limfocyty regulatorowe. To się robi też w badaniach naukowych, na przykład w przypadku jadów owadów. Natomiast w przypadku jadów owadów jest jeszcze tak, że jest taka grupa chorych, którymi też my się w Gdańsku zajmujemy, czyli chorych na mastocytozę, o których to odczulanie prowadzone jest bezterminowo, bo tam udowodniono, że mnie, w związku z tym, że ta choroba mastocyty są zmieniane nowotworowo, my nie jesteśmy w stanie wytworzyć takiej trwałej tolerancji na całe życie.
A panie profesorze, czy w przypadku pacjentów, u których rozwinęła się astma oskrzelowa, czy można stosować u nich też immunoterapię? Bo często może sobie taki pacjent myśleć, no skoro ja już byłem uczulony, nic z tym nie zrobiłem, nie udało się to leczenie, nie powiodło się, mam astmę, no to właściwie już jest po zawodach, po wszystkim. Czy to tak rzeczywiście jest?
To jest bardzo dobre pytanie i od kilku lat wiemy w wyniku badań klinicznych właśnie tych leków podjęzykowych, że w przypadku alergii na kurz, to immunoterapia alergenami kurzu domowego jest teraz wpisana w 4 z 5 postaci astmy, czyli w tej najcięższej postaci staramy się u tego chorego skontrolować objawy w taki sposób, że on poszedł do 4 postaci, wtedy też możemy odczulać. Natomiast immunoterapia roztoczami kurzu domowego może spowodować, że u chorego zatrzymamy rozwój astmy, zmniejszymy dawki leków wziewnych. Ja mam na przykład chorych, którzy w jednym z tych badań klinicznych brali udział i mam takich chorych, u których teraz leczenie jest stosowane tylko ratunkowo. Chory na przykład nie musi stosować już terydów wziewnych, bo odczuli się na kurz.
Czyli zawsze właściwie w większości przypadków warto podjąć próbę takiego leczenia przynajmniej.
Oczywiście.
Które może obniżyć objawy i trochę je zmodyfikować, tą chorobę, która już jest rozwinięta.
Immunoterapia jest jedyną przyczynową metodą leczenia i w przeciwieństwie do farmakoterapii tutaj jest tak, że leczymy chorego przez określony czas, a efekty pozostają na lata. W przypadku alergenów wziewnych często jest tak, że chory będzie potrzebował drugiego takiego cyklu immunoterapii. To się zdarza. I mam na przykład chorego, który już trzeci raz jest podawany immunoterapii, ale pierwszy raz to było gdzieś tam w latach 80., drugi raz na przełomie stulecia, a teraz rozpoczyna trzeci cykl.
Profesor doktor habilitowany Marek Niedoszytko, specjalista chorób wewnętrznych, alergologii i chorób płuc, kierownik Kliniki Alergologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, lekarz kierujący Kliniką Alergologii w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku, jest moim i Państwa gościem. Teraz zapraszam na krótką przerwę, po której wracamy do rozmowy, a tematem będzie dalej odczulanie i leczenie tego rodzaju.
Radiowo, naukowo.
Joanna Matuszewska, witam Państwa ponownie. W studiu ze mną jest profesor doktor habilitowany Marek Niedoszytko, kierownik Kliniki Alergologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i lekarz kierujący Kliniką Alergologii w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku. Rozmawiamy o odczulaniu osób dorosłych, o leczeniu pacjentów dorosłych. Mamy, Panie Profesorze, wiosnę. To jest sezon na odczulanie, czy to już jest za późno? Czy to jest akurat właśnie sezon, kiedy należałoby o tym pomyśleć?
To jest ten sezon, to jest ten bardzo dobry moment, nie ma złego momentu z odczulaniem, to jest ten bardzo dobry moment, kiedy chory, który nie jest odczulany, powinien odwiedzić swojego lekarza, zapisać sobie w jakimś zeszyciku albo w aplikacji, takiej jak Mask Air, jest taka aplikacja darmowa, którą można sobie ściągnąć, że w tym momencie były objawy i pomyśleć o tym, żeby jesienią zrobić testy, żeby w tych testach wykazać, czy jest korelacja między objawami, które mieliśmy teraz, kiedy paliła na przykład brzoza, a wynikami testów, które zrobimy jesienią, i pomyśleć o odczulaniu, które należy rozpocząć 4 miesiące przed sezonem pylenia, najpóźniej, czyli na przykład brzoza, która zaczyna pylić u nas na przełomie marca i kwietnia, czyli to odczulanie należałoby w przypadku brzozy rozpocząć gdzieś tam w okolicach listopada, grudnia. Natomiast trawy, które pylą pod koniec maja, w czerwcu, w lipcu, w sierpniu, to tutaj to odczulanie się zaczyna w okolicach stycznia, lutego.
Jak teraz ktoś ma jakieś objawy, to jakie teraz pylenia są, czy na co można mieć, jakie objawy mogą teraz występować?
Teraz dominuje brzoza i to daje najczęściej u chorych objawy alergicznego nieżytu nosa i spojówek, czyli katar, kichanie, wodnistą wydzielinę z nosa, świąt, spojówek. Może też dawać objawy astmy skrzelowej, czyli ta astma często zaczyna się od takiej choroby, która występuje sezonowo, zwłaszcza w przypadku, jeżeli wywołują ją pyłki roślin.
Później... Astma to przejawia się takim skurczem oskrzeli, tak? Że nagle...
duszność, świsty, kaszel, które nasilają się po wysiłku. W nocy chory się budzi, ma duszność, świsty i kaszel. Po wysiłku to się nasila. No i jeżeli ktoś ma objawy astmy, no to ewidentnie powinien zgłosić się do lekarza już teraz. Ten zresztą z objawami alergicznego nieżytu nosa i spojówek również. I to jest ten moment, kiedy trzeba wyłączyć leczenie, żeby poprawić tą jakość życia pacjenta, zmniejszyć objawy, ale o odczulaniu pomyślimy jesienią.
Panie profesorze, a są takie alergeny, które powodują, dają objawy przez cały rok, prawda?
Tak jest, to na przykład roztocza kurzu domowego. I tutaj możemy rozpocząć to odczulanie w każdym momencie. Czy na przykład sierść zwierząt tak samo.
A jeśli chodzi o owady, które błonkoskrzydłe,
to
również...
Im szybciej, tym lepiej.
Im szybciej, tym lepiej.
Tak,
a
jeżeli...
teraz, bo latem najbardziej latem, zwłaszcza kiedy zaczynają kwitnąć kwiaty, prawda, i te owady, że tak powiem, są obecne wszędzie dookoła. Mówimy głównie o pszczołach, osach, szerszeniach. Mówił pan profesor jeszcze o trzmielach.
Tak.
To teraz jest dobry moment, czy to już jest za późno na owady?
Nie,
że jednak jesienią o tym trzeba myśleć.
Odczulamy na owady. Jeżeli chory ma objawy, znaczy to najczęściej to jest reakcja anafilaktyczna, no to de facto wymaga leczenia tej reakcji anafilaktycznej, którą trzeba robić natychmiast, bo to jest reakcja zagrażająca życiu.
To będzie, jakie to będą objawy?
No to są objawy, na przykład zaczyna się najczęściej od świądu skóry, pokrzywki, później dołączają się objawy z innych narządów, typu na przykład duszność, świsty, kaszel, nudności, biegunki, wymioty, spadek ciśnienia, zawroty głowy, utrata przytomności, bezwiednie.
Ale to tak idzie po kolei?
No może iść tak, że może być tylko izolowany objaw, na przykład izolowana hipotensja, czy człowiek po urządzeniu straci przytomność. No i wtedy trzeba, że tak powiem, po pierwsze wezwać pogotowie, po drugie, jeżeli mamy adrenalinę, to należy podać tę adrenalinę domięśniowo.
Czyli ale na musi najpierw na coś urządlić chyba.
Tak, najpierw, no tak, tak, mówię o pourządleniu, że jesteśmy urządleni przez owada, pojawiają się te objawy, gdzie może być też izolowany.
Same gdzieś tam latające w okolicy pszczoły nie będą nas...
Nie, musi być reakcja po urządleniu, tak? Czyli mamy reakcję po urządleniu i później taki chory powinien być skierowany do nas, do kliniki i my jesteśmy w stanie zrobić diagnostykę, czyli sprawdzić, czy mamy mechanizm immunologiczny, który był odpowiedzialny za te objawy, które są u chorego, a później takiego chorego poddajemy immunoterapii. Ryzyko ponownego wstrząsu anafilaktycznego po tym pierwszym jest ponad 70%, nie jest 100%, dlatego, że czasami urządlenie osy jest urządleniem, ale osa nie wstrzykuje jadu, bo ona pszczoła, jeżeli żądli, to ona traci żądło i praktycznie wstrzykuje cały alergen i tam w 100% praktycznie są objawy po kolejnym urządzeniu. Na przykład osa może urządzić kilka osób i te objawy u tych kolejnych osób będą mniejsze, bo tego białka będzie mniej albo nie będzie w ogóle.
A panie profesorze, czy astma, o której pan mówi jako konsekwencji alergii występujących przez ileś tam lat, ona może mieć związek z praktycznie każdym alergenem, czyli po każdym jakby każde tak zwane te alergeny mogą spowodować, doprowadzić do astmy. Zarówno osoby, które mają objawy właśnie alergiczne na urządlenia owadów, czy też alergie pokarmowe, alergie wziewne na te brzozy, o których tu rozmawialiśmy. Jak to wygląda w praktyce?
W przypadku astmy ona najczęściej jest wywołana przez alergeny wziewne. Czyli tutaj mamy ponad 70% przypadków astmy to jest astma alergiczna, ale też mamy astmę niealergiczną. Mogą być chorzy, którzy mają astmę wywołaną na przykład przez infekcję. Czasami wywołuje alergen, którego nie jesteśmy w stanie tutaj podać. Może mogą chorzy, którzy mają astmę zawodową, mieli reakcję z różnymi substancjami chemicznymi w pracy.
Czyli osoby, które są uczulone na jad owadów błonkoskrzydłych, niekoniecznie.
Nie, osoby uczulone na jad owadów, one mają reakcje anafilaktyczne i, że tak powiem,
i to samo z pokarmową
odczulania.
Astmą, też z alergenami pokarmowymi. Też.
Alergeny pokarmowe mogą reagować krzyżowo z alergenami wziewnymi, tak jak mówiliśmy tutaj o tych brzozie i na przykład jabłkach i tak dalej. Także tutaj może być tak, że chory ma alergię pokarmową i reaguje krzyżowo też na alergen wziewny. Tak samo roztocza kurzu domowego reagują z niektórymi pokarmami.
Tak. A ta nieleczona alergia musi się skończyć astmą?
Tak jak mówiliśmy o alergicznym nieżycie nosa, to z czterech chorych, którzy mają alergiczny nierzyc nosa wywołany przez alergeny wziewne, astma wystąpi u trzech, czyli u 75%.
A po jakim czasie może wystąpić?
No to zajmuje, to różnie wystąpi. U niektórych pacjentów to występuje od samego początku. Tutaj astma ma też podłoże genetyczne. I w zależności od podłoża genetycznego to pojawi się szybciej bądź później, ale no w przeciągu kilku lat najprawdopodobniej się pojawi.
Mm-hmm. W jaki sposób odczulanie wpływa na taki przebieg astmy alergicznej? To znaczy można ją, że tak powiem, w jakiś sposób zapobiec rozwojowi, progresji?
Zdecydowanie tak. W przypadku astmy, jeżeli odczuwamy chorego na alergeny, to zmniejszamy ilość objawów u pacjenta, zmniejszamy często liczbę leków czy dawki leków, które chory musi przyjmować i też zapobiegamy progresji astmy do wyższych stopni ciężkości, bo tak jak mówiłem, astma 5 stopni ciężkości. Mhm. Najczęściej w przypadku alergenów wziewnych, na przykład pyłków czy kurzu, to może być taka astma na tym pierwszym stopniu leczenia, gdzie chory ma objawy początkowo tam raz, dwa razy w tygodniu, a później ma już takie objawy, że praktycznie co noc ma duszności. Jest tam w czwartym czy piątym stopniu ciężkości astmy i ma zaostrzenia astmy, które wymagają, tego się najbardziej boimy, czyli zaostrzenia astmy, które wymagają hospitalizacji, podawania leków dożylnych, sterydów doustnych, które dają później działanie niepożądane, sterydoterapii i tak dalej.
Także... A czy są jakieś przeciwwskazania u pacjentów z astmą do stosowania niektórych właśnie metod leczenia? Czy astma dyskwalifikuje?
Nie, absolutnie.
W jakichś sytuacjach.
Z immunoterapii astma nie dyskwalifikuje. Jeżeli mamy chorego na astmę ciężką, źle kontrolowaną, takiego chorego, który wymaga właśnie sterydów doustnych, który ma zaostrzenie wymagające hospitalizacji, to teraz też mamy niesamowitą metodę od kilku lat, czyli leczenie biologiczne. Czyli udowodniono już, że takiego chorego włączamy leczenie biologiczne, które mamy teraz refundowane w ramach programu lekowego Ministerstwa Zdrowia. Jeżeli my tego chorego na tym leczeniu biologicznym leczymy, no to on tych zaostrzeń ma mniej. Tak jest główny cel, mniej zaostrzeń, mniej hospitalizacji. Czyli taki chory może nam z tego piątego stopnia ciężkości astmy przejść do takiego, powiedzmy, czwartego stopnia ciężkości astmy i wtedy możemy włączyć u niego immunoterapię. To jest takie leczenie pomostowe, dzięki któremu tego chorego jesteśmy w stanie tak naprawdę pomóc mu w przyszłości przyczynowo. I to
jest jakiś wiek na przykład, do którego takie leczenie jest możliwe? Bo astmy mają, prawda, bardzo młodzi ludzie, ale też ludzie już w wieku podeszłym.
To też się zmieniło w ostatnim czasie.
Oni sobie mogą myśleć, zwłaszcza ci starsi pacjenci, że dla nas to już nic nie ma na przykład. Bo już muszę brać te moje leki, które biorę, albo w ogóle nic nie da się innego zrobić. Mhm. A to niekoniecznie prawda?
To niekoniecznie prawda. Mamy od kilku lat, wiemy już, że nie ma tej górnej granicy wieku odczulania. Ja miałem pacjenta odczulonego na jadę owadów, który zaczynał to leczenie w 78 wiośnie życia. A w przypadku alergenów wziewnych też zaczynamy u chorych również po 65 roku życia. I najczęściej nawet w tej populacji jest tak, że jak tego chorego odczulamy przez tamte 3-5 lat, to prawdopodobnie ten efekt immunologiczny będzie nawet na dłużej niż u osób młodszych. W przypadku takich dzieci, nastolatków, młodych dorosłych, to leczenie pomaga na tam, powiedzmy, kilkanaście lat i później często oni potrzebują drugiej takiej wstawki leczenia.
Bo też sobie mogą myśleć pacjenci z taką astmą od wielu lat, że to jest jakieś ryzyko, wdrożenie nowych leków dodatkowych na odczulanie, które może spowodować, że ten stan ustabilizowany w ich przypadku, w ich mniemaniu, może się pogorszyć, prawda? I jakie jest ryzyko związane z odczulaniem u pacjentów na astmę? Jest jakieś ryzyko w ogóle, że coś się zacznie dziać nieprzewidzianego?
Ryzyko działań niepożądanych jest w każdej metodzie leczenia. W przypadku odczulania podjęzykowego u około tam 5-10% chorych tego leczenia nie jesteśmy w stanie kontynuować, bo chory ma objawy najczęściej miejscowe. Reakcje anafilaktyczne przy odczuwaniu podjęzykowym, które teraz dominuje, są ekstremalnie rzadkie. Były badania takie duże, które pokazały, że to jest 1-2 przypadki na milion podań tego leku. Natomiast jeżeli pacjenci właśnie mówią o takich lękach, to ja tu się odnoszę do historii, że kiedyś tak naprawdę ludzie bali się strzyc włosy i był tak zwany kołtun polski, bo bali się, że jak będą strzyc włosy, będą mieli niekorzystne konsekwencje. Potem bali się myć zębów. A ja mówię choremu, że jeżeli on tak myje zęby, strzyże włosy, używa papieru toaletowego, szczepi się na wszystkie choroby zakaźne, to może się je odczulać i wtedy będzie człowiekiem tak naprawdę cywilizacji XXI wieku.
Panie profesorze, a wracając do nauki, i tego, co, jakie plany naukowe ma klinika, którą pan kieruje. To chciałam na koniec zapytać właśnie o te plany i co nowego dla pacjentów, jakich możemy spodziewać się nowości, które będziecie mogli ewentualnie wdrażać w taką codzienną pracę z pacjentami.
Tutaj mamy kilka rzeczy, które są takie dla pacjentów, mam wrażenie, bardzo ciekawe. Pierwsze to jest leczenie biologiczne, o którym mówiliśmy, które zmieniło właśnie sposób leczenia astmy ciężkiej. Mamy nowe leki. Tutaj dużym problemem, który się w całym świecie pojawia, to jest alergia na leki. Mamy chorych, mnóstwo chorych kierowanych do nas z alergią na leki. Gdzie jesteśmy tych chorych?
Na jakie leki? Na różne leki.
Na różne leki, na kontrasty, na leki przeciwbólowe, na niesteroidowe leki przeciwzapalne, na antybiotyki, na leki biologiczne. Logiczne. Jesteśmy w stanie teraz tych chorych desensytyzować, czyli wytwarzać tolerancję, dobrać bezpieczny lek dla pacjenta i tych chorych jest właściwie, no mam wrażenie, 80% kierowanych chorych teraz to jest alergia na leki, gdzie mamy też no, czasami takie sytuacje, że chory ma na przykład chorobę nowotworową, miał wywiać alergię na kontrast, musi mieć badanie z kontrastem, musimy szybko dobrać dla niego bezpieczny kontrast, żeby to badanie było konieczne, albo ma na przykład chorobę nowotworową, jakieś przewlekłe zespoły bólowe, miał uczulenie na leki przeciwbólowe, musimy dobrać taki lek, który do tego chorego będzie bezpieczny, albo ma jakąś chorobę autoimmunologiczną, zareagował na przykład na jakiś lek biologiczny, przeciwciała monoklonalne, musimy go zdesensytyzować, czyli wytworzyć tolerancję tego leku po to, żeby on mógł być leczony, czy tolerancję na przykład penicyliny u chorego, który zachorował na przykład na chorobę, która jest właśnie kiła, której już myśleliśmy, że jej nie ma, ale jest i musimy wytworzyć tolerancję penicyliny. Będziemy też mieli bardzo ciekawy program. Mamy kilka nowych leków takich, na którymi sami pracujemy. Mamy na przykład w chorobie, którą się zajmuje, która się nazywa mastocytoza, program z ABM-u, gdzie będziemy mogli też taki lek biologiczny dupilumab zastosować u tam 66 chorych na mastocytozę. I bardzo ciekawy taki program, który będzie dotyczył około 2000 chorych, którzy żyją w województwie w całej Polsce, z czego będziemy mieli 500 chorych w województwie pomorskim i kujawsko-pomorskim. To będzie takie badanie METAL, które prowadzimy wspólnie z Uniwersytetem Warszawskim, Białostockim, Łódzkim i ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym. 8 województw w Polsce. I tutaj będziemy mieli dzieci, które mają w wieku od 6 do 7 lat, które mają alergię i takie dzieci, które nie mają alergii. I będziemy mogli przebadać jednego z rodziców tego dziecka w wieku 30 do 40 lat i jedną osobę z pokolenia dziadków. I tutaj będziemy badali prospektywnie, jak wpływają choroby alergiczne, czy jak w chorobach w rodzinach obciążonych atopią, czyli większym ryzykiem chorób alergicznych versus rodziny zdrowe, jak często, jak szybko pojawiają się choroby metaboliczne, typu nadciśnienie, cukrzyca, choroby nowotworowe, autoimmunologiczne, także depresja. To badanie, rekrutacja będzie od września tego roku do września przyszłego roku. Badanie będzie trwało 6 lat.
Można się zgłosić tam, jakby ktoś chciał?
Tak, będzie.
Rodziny będą się mogły zgłosić do tego
badania. Tak, będą przychodnie, które w tym badaniu będą brały udział.
6 lat będzie trwało i tak?
Tak, i teraz będą różne badania robione na początku, po 3 latach, po 6 latach, co kwartał będą takie badania ankietowe. Bo to będzie takie badanie prospektywne, bo retrospektywnie my wiemy, że ktoś, kto ma na przykład przewlekłe zapalenie zatok, nieżyt nosa, bardzo długo na to choruje, ma przewlekły stan zapalny i to jest związane z ryzykiem wystąpienia różnych chorób autoimmunologicznych, metabolicznych i tak dalej, ale nie mamy badań prospektywnych, które by pokazały na przykład prospektywnie, że włączenie immunoterapii w tej grupie chorych może to ryzyko zmniejszyć, a to będzie duża grupa chorych leczonych w całej Polsce. Tutaj profesor Filip Raciborski tym badaniem dowodzi i mamy nadzieję, że uda się w tej grupie
to udowodnić. I nasza klinika z alergologii w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym.
Tak, my koordynujemy województwo pomorskie i kujawsko-pomorskie, także tutaj mam nadzieję, że to będzie coś nowego właśnie dla pacjentów.
Czyli jeśli państwo byliby zainteresowani, to od września będzie można próbować u swoich pulmonologów,
alergologów
interesować się tym tematem.
Dokładnie tak.
Bardzo dziękuję.
Dziękuję również.
Profesor doktor habilitowany Marek Niedoszytko, kierownik Kliniki Alergologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, lekarz kierujący kliniką alergologii w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku był gościem Radia Gdańsk. Audycję zrealizował Maciej Bogusławski, prowadziła Joanna Matuszewska. Do usłyszenia.
Radiowo, naukowo.